W szkole byłam jedną z najmniej lubianych osób. Bardzo bałam się wybierania na WF-ie do drużyn, bo zwykle byłam wybierana niemal jako ostatnia, mimo że wcale nie byłam najgorsza. Bałam się pracy w grupach, że nie będę miała z kim w tej grupie być. Zwykle miałam jakąś jedną koleżankę, ale gdy jej nie było, to byłam sama jak palec. I teraz z perspektywy czasu wciąż trudno mi powiedzieć, na których etapach edukacji to wynikało z mojego nastawienia, na ile z tego, że ludzie, odkąd pamiętam, reagowali na mnie jako dziecko, no, nie za optymistycznie. Zawsze miałam w sobie coś takiego dziwnego. Na pewnym etapie czułam, że chcę się wyróżniać też swoim wyglądem, bo przynajmniej wtedy to nie było takie bolesne, że ktoś mnie odrzuca po prostu dlatego, że jestem jaka jestem, tylko że jest w tym ten pierwiastek mojego wyboru, że to ja się alienuję, że to ja jestem odizolowana na własne życzenie, bo sama po prostu nie próbuję się socjalizować. I to było łatwiejsze pod tym względem, że no, że czułam, że mam nad tym jakąkolwiek władzę. Bardzo nie chciałam wchodzić w rolę ofiary. I być może to mnie w pewnym stopniu też uchroniło od jakichś bardziej przykrych konsekwencji, chociaż jeżeli uważnie słuchacie mojego podcastu, to pewnie wyłapaliście moment, w którym podzieliłam się na przykład moim traumatycznym doświadczeniem gimnazjum, kiedy zostałam pobita. I mogę w sumie rozwinąć teraz już ten temat, czuję się na tyle z tym okej, okay, że po prostu zostałam pobita przez dziewczynę, na którą jej zdaniem krzywo się spojrzałam. I wylądowałam z moją mamą na SOR-ze, dlatego że podejrzewałam, że mam wstrząsienie mózgu. I pojawiła się tam naturalnie policja, no bo widać, kiedy ktoś jest pobity. Nie chciałam powiedzieć, kto był za to odpowiedzialny, no ale sami się dowiedzieli po prostu od ludzi, bo było tam mnóstwo osób, które oglądały to zajście. I przez następne lata miałam przesrane, bo byłam uznawana za konfidenta. I bałam się wychodzić z domu, bałam się być gdziekolwiek na mieście, bo kilka lat po zakończeniu gimnazjum, no może nie kilka lat po zakończeniu, bo byłam w tej pierwszej liceum, no w każdym razie kilka lat po tej sytuacji, a już będąc w innej szkole, kiedy byłam na mieście z koleżanką, to w jakimś tam barze, to ktoś mnie rozpoznał i dostałam drugi raz od osoby, która po prostu słyszała o tym, że przeze mnie jakaś jej koleżanka, znaczy ta koleżanka, która wcześniej mnie pobiła, miała problemy. I to sprawiło, że ja się bałam wychodzić z domu, bałam się pojawiać w ogóle na osiedlu, na którym się wychowałam. Teraz znowu tu mieszkam. Bo od momentu mojej wyprowadzki z domu rodzinnego, właśnie na tym osiedlu, mieszkałam we wszystkich innych dzielnicach Krakowa, byle nie tam. A na pewnym etapie wróciłam, bo jeżeli chodzi o to, jak wygląda ta dzielnica, jak się tutaj czuję, to pozbawiona już tego lęku, bardzo lubię tu mieszkać. To znaczy nie mieszkam z rodzicami, tylko po prostu mieszkam na tym osiedlu, na którym też się wychowałam, w tej dzielnicy. I przez lata uważałam, że jestem nic nie warta, że można mnie traktować jak gówno i nikt nie zareaguje, że można mnie szarpać, że nikt nie będzie słuchał, co ja mam do powiedzenia, bo nikogo nie interesowało to, że policja się pojawia po prostu w sytuacji, kiedy jest podejrzenie, szczególnie u dziecka, tam 14-letniego, kiedy jest podejrzenie pobicia. Nikt mnie na tych wszystkich etapach nie słuchał i byłam strasznie sama w tych wydarzeniach, taka upokorzona, też kiedy na mieście się coś takiego wydarzyło i moja ówczesna koleżanka nie zareagowała w żaden sposób, w żadnym stopniu mnie nie obroniła, nawet nie próbowała. I to sprawiło, że ja wpadłam w ogóle w taką spiralę lęku, że kiedykolwiek trafię na kogokolwiek, kto jest powiązany z tamtymi osobami. I kiedy szłam do liceum, to sprawdzałam listy wszystkich pierwszych klas, sprawdzałam też, kto tam chodzi, przeczesywałam cały Facebook, żeby czasem nie naciąć się na sytuację, w której w której będę miała do czynienia z ludźmi, którzy mogą być z tamtego środowiska. I bałam się już na każdym etapie w ogóle, długo jeszcze nawet na studiach, że po prostu ktoś będzie znał tę moją historię, będzie słyszał jakieś plotki na ten temat i będzie po prostu z góry mnie nie szanował albo będzie mi zagrażał. Tego się oczywiście bałam najbardziej, że po prostu jakiegoś tam fizycznego zagrożenia i upokorzenia. I jeżeli słuchacie mnie regularnie, to wiecie, że ja zawsze chciałam tworzyć w internecie, ale zaczęłam tworzyć prawie 10 lat po tym momencie, kiedy naprawdę, znaczy zaczęłam publikować mniej więcej 10 lat po tym, jak pierwszy raz o tym zamarzyłam. Dlatego, że najbardziej na świecie bałam się tego, że kiedy zacznę coś tworzyć w internecie, o czymś opowiadać, pokazywać w ogóle swoją twarz, ale już nawet, nie wiem, swoje nazwisko, które mam dosyć charakterystyczne, to, że zaraz ktoś się może pojawić, kto mi wyciągnie tę przeszłość, która w mojej głowie świadczyła o tym, że jestem nic nie warta, nie? Że można się ze mnie śmiać, że nie warto mnie słuchać, bo to wszystko też doprowadziło do tego, że raz, że oczywiście nikt się nie chciał ze mną zadawać, no bo kto by się chciał zadawać z kimś takim, kto jest na celowniku po prostu śmiania, szydzenia i szarpania. No to raz, że byłam w tym bardzo na pewnym etapie samotna, to dwa, że weszłam później totalnie w taki w taką rolę w swoim życiu. No bo jeżeli jako młode osoby, szczególnie właśnie w tym takim najbardziej burzliwym nastoletnim czasie, będziemy mieć przeżycia, które nas tak ukształtują, to bardzo łatwo jest samemu się wpisać w taką szufladkę osoby, której po prostu ludzie nie lubią. I jeżeli my tak o sobie myślimy, to będziemy postępować cały czas w zgodzie z tym, żeby tak naprawdę podświadomie udowodnić sobie to przekonanie, że ono jest prawidłowe. I dlatego ja później byłam totalnym samotnikiem. I zdążyłam to polubić, no bo to było bezpieczne, nie? Bo o ile ja zawsze lubiłam dosyć spędzać czas sama, to tak naprawdę w pewnym momencie ja tylko tak się czułam po prostu bezpiecznie. I wchodząc w jakiekolwiek nowe środowisko, to też wolałam po prostu z miejsca uznać, że ja się z tymi ludźmi nie polubię i być gdzieś tam na uboczu. I najłatwiejsze, co może wtedy zrobić, takie najbardziej automatyczne, co może zrobić nasz mózg w takiej sytuacji, to sobie jakoś obrzydzać ludzi, nie? Żeby to nie miała poczucia, że wszyscy są wspaniali, a ja nie mam po prostu dostępu do tych ludzi w jakikolwiek sposób, albo że nie jestem w stanie z nimi złapać relacji. No nie, no to by było takie niespójne, nie? Więc bardzo łatwo mi przychodziło nielubienie ludzi. Pałanie do wszystkich jakąś awersją z miejsca. Bo podejrzewam, że to była właśnie taka forma radzenia sobie z tym i z tym, żeby nie być ofiarą tej sytuacji, tylko z miejsca, zamiast pozwolić na to, żeby ktoś mnie odrzucił, ja odrzucałam wszystkich. I tak jak wspomniałam o tej działalności internetowej, że tak strasznie się tego bałam, że po prostu ktoś nagle się pojawi i mnie wyśmieje i mi powie, że co ty możesz w ogóle mówić, przecież ja chodziłam z tobą do szkoły i ciebie nikt nie lubił i nikt nie chciał z tobą gadać, nikt się nie chciał z tobą zadawać, co ty możesz mówić, jak ty chcesz być, nie wiem, jakimś influencerem w ogóle. I dlaczego ja to wszystko opowiadam tutaj? Bo to nie jest tak, że ja potrzebuję się wygadywać w podcaście. Ja to mówię dlatego, że wiem, jak dużo jest osób i wiem też po waszych wiadomościach, które dały się zdefiniować temu, jak traktowali ich ludzie w tych szczególnie nastoletnich, ale też takich dziecięcych latach, bo to przychodzi nam z taką łatwością, tak automatycznie, że zostajemy włożeni do jakiejś szufladki pod tytułem warci albo nie warci uwagi, sympatii. Tak jakbyśmy dostali już w tych młodych latach wyrok. Czy jesteśmy w stanie coś w życiu osiągnąć? Czy możemy zająć jakąś inną w ogóle pozycję w społeczeństwie? I nie mówię tutaj o jakimś koniecznie awansie społecznym, takim zawodowym, tylko takim w umysłach ludzi, czy możemy stać się nagle takimi osobami, które są lubiane, które są szanowane. Bardzo często dajemy się włożyć w tę szufladkę, w którą zamknęli nas w dzieciństwie. I niestety nasze przekonania, to jak one się kształtują, to nie działa na naszą korzyść, dlatego że, no w tej sytuacji na pewno nie, dlatego że zaczynamy sobie na wszelkich frontach możliwych potwierdzać to przekonanie i zauważamy, wszystko interpretujemy na korzyść tego przekonania, że nie jesteśmy niczego warci, że nie powinno nas tam być, że lepiej być cicho, schować się, ukryć, nie dać się wystawiać na ocenę, bo z pewnością będzie negatywna, zawsze się ktoś znajdzie, kto z powrotem posadzi cię na miejscu i pokaże ci, gdzie właśnie to twoje miejsce jest. Ja się tak strasznie tego bałam, że nie mogę za bardzo się wychylić, bo ktoś mnie ściągnie w tamto miejsce. I ja sobie kiedyś uświadomiłam, jak bardzo miałam chore myślenie w pewnym momencie, kiedy zrozumiałam, że nawet ludzi, których poznawałam w dorosłości, często tak, może nie lustrowałam, ale zastanawiałam się nad tym, jaką oni mieli pozycję, kiedy chodzili do szkoły. W sensie pozycję w szkole. Czy byli tymi lubianymi, czy nielubianymi, czy tymi frajerami, czy jakkolwiek, no wiecie, co mam na myśli. I któregoś razu uświadomiłam sobie, jakie to jest chore. Jakie to ma znaczenie. Że ja przykładałam tak dużą wagę do tego, co zgraja na przykład w mojej sytuacji w gimnazjum, w naprawdę fatalnym gimnazjum. Kiedyś wam opowiadałam, że poszłam tam tylko dlatego, że moja ówczesna przyjaciółka się nie dostała nigdzie indziej, a ja sobie nie wyobrażałam iść gdzieś sama. I teraz uważam, że to była no jedna z gorszych decyzji w moim życiu, no ale wiadomo, no nie doprowadziłoby mnie to wszystko do tego miejsca, w którym jestem, więc nie ma co tego żałować, ale jeżeli moje dziecko będzie w podobnej sytuacji, albo wy jesteście w jakiejś takiej sytuacji, że zastanawiacie się, czy iść na studia, czy odejść z jakiejś pracy, ale macie tam jakąś przyjaciółkę, to uważam, że nigdy, no może nie nigdy, bo wiadomo, że są bardzo różne sytuacje, ale w większości przypadków to jest najgorsze, co można dla siebie zrobić, to obniżyć na przykład swoje standardy, swoje możliwości, dlatego że nie chcemy być gdzieś sami, nie chcemy zostawiać koleżanki w pracy, bo mamy na przykład fajną kumpelę w pracy i nie chcemy iść dalej, no bo wolałybyśmy pracować razem. To oczywiście czasem jest dla nas bardzo ważna sama relacja, ale jeżeli nas to blokuje i sprawia, że zatrzymujemy się w miejscu dla samej relacji, to no, chociaż teraz jak się tak zastanawiam, to może na takim etapie już kiedyś jesteśmy dorośli i naprawdę te znajomości mają bardzo, no są znacznie głębsze, dojrzalsze, no to może też to trochę inaczej wygląda, ale kiedy się jest dzieciakiem i najprawdopodobniej 80%, jak nie 99%, tych znajomości po prostu zniknie w momencie, kiedy pójdziemy w dorosłe życie, to wtedy poświęcanie się w jakikolwiek sposób dla takiej przyjaźni często nie ma. W kontekście swoich możliwości, na przykład edukacyjnych i tak dalej, uważam, że to jest no, duży błąd. No i to w każdym razie no, chodzi o to, że to środowisko było naprawdę takie, z którym ja nie chciałabym mieć nic wspólnego, gdybym miała sama wybierać w większości. I dałam się takim ludziom zdefiniować na wiele lat. I strasznie bym chciała, żeby wszystkie te duszyczki, które słuchają tego podcastu i mają jakiekolwiek podobne doświadczenia, w takim sensie, że jeżeli byłaś nielubiana, jeżeli nie wiem, właśnie byłaś zawsze wybierana na końcu, albo nikt nie zwracał na ciebie uwagi, albo wręcz przeciwnie, byłaś gnębiona, i dalej czujesz się tą dziewczynką, to po pierwsze serdecznie, wiadomo, polecam terapię, ale tak bardzo bym chciała, żeby właśnie każda taka duszyczka dostała tym odcinkiem mojego podcastu taką iskierkę myśli o tym, że to nie jest prawda o tobie, którą ktoś może ujawnić, że wtedy pokazano prawdziwe twoje miejsce w społeczeństwie. Ja długo myślałam, że to jest prawda. I dopiero zrozumiałam to na terapii, że ja się cały czas bałam, że ktoś ujawni tę moją prawdę. Bo uwierzyłam w to, że wtedy zgraja jakichś takich w większości nieogarniętych dzieciaków oceniło moją wartość już taką rynkową, nie? Już nic nie jesteśmy w stanie z tym dalej zrobić. Byłam nielubiana, miałam jakichś tam wrogów, nie miałam z kim siedzieć, nikt nie chciał ze mną gadać na przerwie, czasem czułam się tak strasznie, jeżeli kiedykolwiek przeżywaliście coś podobnego, to pewnie znacie to uczucie takiego palącego po prostu, palącego żołądka, kiedy się człowiek czuje tak całkowicie samotny, pozostawiony sam sobie, nielubiany i kiedy marzysz najbardziej na świecie, żeby znaleźć się w domu, żeby się rozchorować, żeby cokolwiek zrobić, żeby tam po prostu nie być, to takie uczucie po prostu zapamiętuje się na długo i tak bardzo się tego boimy, że staram się za wszelką cenę już uniknąć takiego odrzucenia. W ogóle zawsze, kiedy myślę o szkole, to tak sobie aż kręcę głową z uśmiechem, że dorośli często straszą, o zobaczysz jak ty będzie, jak pójdziesz do pracy, a dla mnie życie dorosłe jest miliard razy przyjemniejsze. Ja bym powiedziała, że nawet jest prostsze niż życie dziecka. Ale wiadomo, że wiele osób się ze mną nie zgodzi, jeżeli mają jakąś bardzo trudną sytuację życiową, ale dla mnie o tyle prostsze jest dorosłe życie, że masz tę niesamowitą możliwość w większości przypadków niezależności twoich decyzji. Że jedna praca może się różnić od drugiej o 180 stopni i ty możesz zdecydować, że odchodzisz z jednej, idziesz do drugiej. Możesz zwiększyć swoje umiejętności, zmienić pracę, zmienić miejsce, w którym mieszkasz, zmieniać znajomych. Nie jesteśmy skazani na tych samych ludzi i mamy taką możliwość wyboru. A kiedy ja chodziłam do szkoły, to miałam takie poczucie, że jestem w pułapce. I ja odliczałam dni, kiedy skończę szkołę, kiedy skończy się ten koszmar. I to nawet już w tym momencie, kiedy nie było tak źle, bo już byłam w liceum, ale no ten fakt tego, że ja nie wybierałam, to było dla mnie, że nie wybierałam swojego życia na co dzień, to było dla mnie bardzo, bardzo dobijające. Więc ja cenię niezmiernie dorosłość za niezależność. Ale z jakiegoś powodu no ten właśnie czas skazania na jedną grupę społeczną wskrzesił we mnie takie poczucie, że to już jest koniec, to już została określona moja wartość i nic już z tym nie zrobię. Ja mogę udawać, mogę stawać na głowie, zmieniać swój wygląd, zmieniać swoje zachowanie, otoczenie, sytuację zawodową, sytuację finansową, mogę zmienić wszystko, ale prawda o mnie leży tam głęboko, znana przez tych gówniarzy z gimnazjum i oni już ją określili, więc zawsze może wyjść na wierzch. I ważne, żeby nikt się nie dowiedział, żeby nigdy to nie wyszło. I to nawet nie mówię tutaj takiego, żeby coś dosłownie wyszło, tak jak ja mówiłam w kontekście na przykład publikowania w internecie, że ktoś mi wyciągnie, że byłam nielubiana, że były momenty, gdy byłam gnębiona. Ale nawet takie, że wyjdzie po prostu, na przykład ja miałam o sobie przekonania na temat tego, że jestem żałosna, że jestem beznadziejna, bezwartościowa, śmieszna, w sensie taka żenująca. I strasznie się tego bałam, że co bym nie zrobiła, jak bardzo bym się nie starała, jak bardzo bym się nie zmieniła, to że prawda o mnie jest właśnie taka. I ja całym swoim zachowaniem, pracą nad sobą, nad wyglądem, że ja tylko po prostu to zakrywam. Ale prawda jest jedna. I moja pierwsza terapia pozwoliła mi właśnie zrozumieć, że to kurwa nigdy nie była prawda. Że to nigdy nie była prawda o mnie. Myślałam, że nagram już ten odcinek bez emocji, ale chciałabym wysłać ten przekaz każdej osobie, która dała się zdefiniować przez przeszłość, przez to, jak kiedyś była traktowana, że coś może osiągnąć, czegoś nie może, że jest jakaś i że to nigdy nie było prawdą o tobie. To nie jest tak, że jest nasza wartość już określona w ogóle w tym młodym wieku czy na którymś etapie i ona się już nie zmienia i już jesteśmy po prostu takie i tyle. My się zmieniamy, życie się zmienia, tej przeszłości już nie ma. I my jej dajemy tylko żyć w naszych wspomnieniach, w naszym takim przywiązaniu do tego, że to była jakaś wartościowa informacja na nasz temat. A to było po prostu pierwsze zetknięcie się z ludźmi. I kiedy zaczniemy obserwować sobie osoby na przykład, które były też, nie wiem, powiedzmy na przykład popularne w szkole, to wcale nie znaczy, że teraz ich życie, na przykład zamienilibyśmy się z nimi na życie. Ja z żadną z tych osób, która była popularna za czasów mojej szkoły, nigdy bym się nie zamieniła za życie, bo 100 razy bardziej wolę swoje. Więc to nie był żaden wyznacznik tego, gdzie dojdziemy w życiu, jacy jesteśmy, czy będziemy mieć udane związki, relacje, jakimi w ogóle będziemy ludźmi. To nigdy nie definiowało tego. To my, pielęgnując takie przekonanie o sobie w głowie, dajemy moc tej przeszłości, która już nie istnieje, która, jeżeli na przykład kiedyś byliśmy gnębieni, to pewnie niektórzy z naszych bullies, z tych osób, które nas prześladowały, nawet kurwa tego nie pamiętają. Im to nie zaprząta głowy. Nawet nie wiedzą, że niektóre ich słowa do tej pory w nas buzują, do tej pory w nas są i wychodzą w najgorszych momentach. Dlaczego tak jest? Bo oni nie dają mocy tej przeszłości, żadnej, a my dajemy jej rządzić naszym życiem. I w momencie, kiedy przestaniesz dawać rządzić przeszłości swoim życiem i określać to, czy jesteś wartościowa, czy możesz czegoś próbować, czy jesteś wystarczająco dobra, żeby w ogóle spróbować jakiejś rzeczy, postawić się w jakiejś sytuacji, dać się poznać, dać się zobaczyć, czy możesz być w zupełnie innej roli. No bo na przykład ja jestem teraz twórcą internetowym, twórczynią i tak naprawdę słuchają mnie tysiące osób, a kiedy chodziłam do szkoły, to nikt nie chciał ze mną gadać. Więc naprawdę możemy być zupełnie innymi ludźmi w swojej dorosłości. I być może część słuchających ma takie, no oczywiście, ja byłam taka, a teraz jestem zupełnie inna, ale wiem, jak wielu z nas siedzi ta straszna drzazga w sercu, która niby jest naszą prawdą o nas. To nie jest prawda. Nigdy nie była. My tworzymy teraz, żyjąc, prawdę o sobie. Przeszłość nie ma znaczenia w tym kontekście. My nadajemy jej znaczenie. I możemy w każdej chwili je odebrać.